Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepanic, wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Jestem w domu Sławomira w Cisło. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Marzec 2020 roku, kolejne spotkanie, kolejne nagranie, a ty przy herbacie zapytałeś mnie, jak podchodzę do tego, co mówią moi rozmówcy w cyklu tych nagrań. Czy oceniam to, czy przyjmuję któryś punkt widzenia za słuszny i ja opowiedziałem tobie, jak ja na to patrzę w tych nagraniach, przede wszystkim jako dziennikarz muszę być bezstronny.
No wydaje się, że gdy mówimy o prawdzie, to prawda jest bezstronna, bo jest prawdą. W opozycji
do nieprawdy. No, tak, jeszcze do tej trzeciej, ale to nie będzie się godzić wypowiedzieć, o co tu chodzi. Niektórzy, co inteligentniejsi słuchacze, będą wiedzieć, o co chodzi. Być w prawdzie to jest temat, który zrodził się w mojej głowie. I powiem szczerze, że miałem przyjemność uczestniczyć na wielu nabożeństwach w zborach badackich. I tam w tych zborach badackich mówi się, o, na przykład Sławek Wcisło, to on urodzony w prawdzie jest. Albo inaczej, kiedy poznałeś prawdę, bracie Wcisło? I brat Wcisło mówi wtedy, 20 lat temu, jakżem na kopalni był, klołem, paliłem i piłem. A teraz już nie, bo jestem w prawdzie.
No, dla mnie też jest to znane sformułowanie i chyba coś to jest takiego... Co w różnych tych, powiedzmy, społecznościach biblijnych funkcjonuje. Bycie w prawdzie jest jakby, chcę zwrócić uwagę, ponadwyznaniowe, prawda? Czyli można być w prawdzie, a niekoniecznie prawda jest związana z jakąś konkretną społecznością.
No i to jest takie dosyć trudne pytanie, dlatego że nie wiem, czy ty wiesz, o czym nie można rozmawiać. Nie można rozmawiać o religii, o wychowywaniu dzieci, o markach samochodów, bo ja już jednemu powiedziałem, pamiętam, że jak ktoś jeździ starym Lanosem, a potem okazało się, że mój rozmówca właśnie miał Lanosa. Także na to trzeba uważać. Każdy na to wszystko patrzy inaczej, a ludzie dla wiary jednak potrafią zabić, na przykład w islamie. Skąd bierze się to twoje przekonanie, że to, w co wierzysz, ma sens i jest prawdą? Przecież Bóg jest jeden. A tyle no różnych
właśnie,
odmian
no,
religii,
no
wiary,
Bóg jest jeden,
odłamu
więc,
wiary.
Więc wydaje się, że tutaj to, co on mówi, jedyny Bóg, to jest prawdą i tak to też Jezus nam przedstawia, prawda, że Słowo Boże jest prawdą i tej prawdy, skoro też nasz cykl spotkań nosi tytuł Rozmowy o Biblii, więc Biblia jest Słowem Bożym i w związku z tym zawiera prawdę, prawda? Przedstawia nam Boga w sposób prawdziwy. Przedstawia nam obowiązki nasze względem Boga i bliźnich w sposób prawdziwy. Przedstawia nam drogę zbawienia w sposób prawdziwy. Tam znajdziemy wiele rad dotyczących także życia w doczesności i wielu doświadcza, że to są dobre rady, prawda? Korzystając z nich. Także odsyłam do Biblii jako do źródła prawdy.
I tu nie będzie tak prosto. Mianowicie, panie Sławku, słyszałem, że ty masz złą doktrynę. Powiedział do mnie jeden brat z kościoła ewangelicznego, który odwiedziłem.
I co, i zdenerwowałeś się?
Już nawet nie, bo spytałem się go, skąd on wie. Dlatego, że są tacy w moim kościele dawnym, którzy by powiedzieli, że to oni tu mają złą doktrynę w tym ewangelicznym, a zatem, że nie są w prawdzie.
No, ja zauważam, że w tego typu sprzeczkach dominują emocje, a brak jest takiego racjonalnego podejścia, no bo skoro Pan Jezus nam obiecuje, że każdy szczery poszukiwacz prawdy będzie miał poznanie, czy to, co Jezus mówi, czy ta droga, którą wskazuje, jest prawdziwa, czy też nie, no i ta obietnica jest jak najbardziej, rozumiemy, aktualna. Więc szczery poszukiwacz drogi życia, drogi zbawienia będzie miał światło od Boga w tej kwestii. Taka jest obietnica. Na Jezusowi raczej wszyscy ufamy, więc należy przyjąć, że tak jest, nie osądzając nikogo.
Tak, no ja tutaj się spotkałem z takim zarzutem, tylko nie mów, Sławku, bo czytam Biblię i wiem. Mianowicie Pismo Święte jest jak stare skrzypce. Każdy na nich zagra jakąś melodię inną, nie? Która jest fałszywa, która będzie prawdziwa. Przykłady: piekło, Trójca, Duch Święty.
No ale wiesz, stare skrzypce, jeśli będą dobrze nastrojone, to będzie piękna melodia. A jak będą rozstrojone, to będzie rzępolenie i nie będzie harmonii w tym wszystkim. I tak jest właśnie w zasadzie z tymi fałszywymi interpretacjami Biblii. To jest takie właśnie nieharmonijne, prawda? Jest tam jakaś fałszywa nutka. No i taki gorliwy student Biblii zauważy te rzeczy. Jeśli ma otwarty umysł, to wierzymy, że Duch Boży go poprowadzi. Duch Boży nazwany jest Duchem Prawdy, który przypomni, nauczy. A więc tutaj trzeba zaufać Bogu i pokornie się trzymać tych obietnic Bożych.
No dobrze, tutaj zadano mi pytanie, co z wersjami różnymi Pisma Świętego, z apokryfami, z interpretacjami według doświadczeń każdego człowieka, na przykład tłumacza czy czytelnika.
To rzeczywiście może być pewien problem, ale ja bym nie powiedział, że to jest kluczowy problem, bo przecież dzisiaj w zasadzie wiemy, że krytycy Biblii, którzy krytykowali ją za to, że została przez jakby przekręcona, sfałszowana, nie mają mocnych argumentów, bo przecież odkrycia archeologiczne, przypomnę odkrycia w Qumran, potwierdzają, że Biblia była rzeczywiście w wyjątkowy, szczególny sposób traktowana, przepisywano ją wyjątkowo starannie. No a każdy, kto cokolwiek tłumaczył, wie, że tłumaczenie to zawsze wyzwanie, żeby dobrze przetłumaczyć daną myśl, jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Dlatego warto jest porównywać różne tłumaczenia w przypadku, gdy mamy wątpliwość. I oczywiście czytać różne wypowiedzi na dany temat, najlepiej zebrać wszystkie wypowiedzi na dany temat. I wówczas te klocuszki, które mogą nam się wydać takie troszkę nieforemne, uda się włożyć w miejsce, gdzie będą pasować do innych klocków, do innych puzli Lego, używając jeszcze tutaj tego porównania. No i okaże się, że prawda jest piękna, harmonijna i jest to pełen obraz, prawda, uwzględniający różne aspekty danego zagadnienia.
Wiesz co, ty mówisz tutaj o prawdzie biblijnej, a zatem należałoby czytać Biblię. Ja powiem szczerze, w jednym ze skazań, które ostatnio słuchałem, tam wykładowca, kaznodzieja, powiedział, że są chrześcijanie, którzy znają na pamięć werset z Ewangelii Jana, 3:16, ale samego Pisma Świętego już nie czytają. I ja myślę, na swojej drodze spotkałem też takich chrześcijan, którzy w ciągu swojego życia spotykali się, zgromadzali w zborach, aby badać pewne prawdy, ale podobnie nie czytali Pisma Świętego, czyli nie sięgali do źródła. I wydaje mi się, że tu jednak kierunek jest zły.
Myślę, że to, co tutaj wspominasz, te postawy, to rzeczywiście jest pewien problem. Ja też go zauważam, że pewni ludzie mają takie podejście, że oczywiście oni jakby tą Biblię uznają i teoretycznie ona jest ich przewodnikiem, ale także naprawdę to czasami idą jakby po utartych ścieżkach i za bardzo nie są otwarci na inne wypowiedzi biblijne, które może w innym kontekście przedstawiają dane zagadnienie. Tak, to jest rzeczywiście problem. Zauważyłem też, że w tak zwanych społecznościach, które nazywamy biblijnymi czy ewangelicznymi, często uczestnicy nabożeństw nie mają ze sobą Biblii, ewentualnie tylko fragment Biblii, no bo po co całą ciężką księgę nieść, prawda? Więc to są takie postawy, które wskazują, że teoria rozmija się z praktyką i to też jest niebezpieczne. Mówimy tutaj o takim uczciwym podejściu, gdy deklaracje idą w parze z praktyką. O to przecież chodzi w chrześcijaństwie.
Ja myślę, że mówisz tutaj o tak zwanym nurcie chrześcijaństwa niedzielnego. z taką nazwą się spotkałem, nie wiem, ty może powiedziałbyś chrześcijaństwo sobotnie, pełne obrządków, ale jednocześnie brak w tym relacji z Bogiem, Jezusem, brak lektury Pisma Świętego na co dzień.
Oczywiście to jest w dużym stopniu kwestia indywidualna i jest to problem różnych wyznań, ale też zauważam, że tutaj w różnych kościołach, które odwiedziłem, podejście do studium biblijnego jest różne w związku z tym, że przywódcy danych ich wspólnoty zdecydowali na przykład, że forma nabożeństwa będzie taka, że będzie, nie wiem, tam więcej śpiewu, więcej takich emocji, a mniej jakby takiego studium biblijnego, prawda? No i efekt taki, nie da na siebie długo czekać, że należy się spodziewać, że preferując tego typu rodzaje spotkań, świadomość biblijna wyznawców będzie spadać, prawda? Natomiast oczywiście wskazane by było, aby nauczanie Słowa Bożego było takie rzetelne. Znajdziemy wiele przykładów w Biblii, gdzie tak właśnie było i to przynosiło takie szczególnie też ożywienia wśród ludu Bożego, że tak przypomnę chociażby czasy Jozjasza króla, który odnalazł księgę, ta księga go bardzo poruszyła, zorganizował w związku z tym nauczanie ludu w tych kwestiach, które go poruszyły. Przypomnę czasy Ezdrasza, Nehemiasza, gdy organizowano nabożeństwa, na których uczono Biblii, tłumaczono tą Biblię ludowi. To były też wspaniałe doświadczenia opisane w tych księgach. Czytajcie, drodzy słuchacze. Warto przypomnieć, jak Pan Jezus był w synagodze. Przeczytał co prawda niedługi fragment, ale na ten temat rozwinęła się dyskusja tak gwałtowna, że no, wiemy, jak to było w Nazarecie, że wręcz zaatakowano Pana Jezusa. Ale to wskazuje, że to studium biblijne było takim jądrem tych nabożeństw, o których Biblia mówi. I dzisiaj też tak powinno być. Nie ceremonie, nie jakieś zachowania, które bazują na emocjach, ale studium, solidne studium biblijne i kazanie Słowa Bożego, tłumaczenie tego ludowi jest, uważam, podstawą takiego biblijnego, chrześcijańskiego nabożeństwa.
Wiesz co, my w tej chwili mówimy o osobach nominalnych w prawdzie, w nurcie prawdy, w zborach. I tutaj kojarzą mi się sabrasi, w sposób taki nierozerwany termin sabras, czyli Żyd urodzony w Izraelu. To tak jak chrześcijanie rodzeni w rodzinach chrześcijańskich. I zobacz, czasem brak im ognia tych rodziców, którzy musieli samodzielnie odkrywać coś, którzy musieli walczyć o wiarę.
Tak, ale to można powiedzieć, te dwie grupy ludzi wychowani w prawdzie i ci, którzy zdobyli tą prawdę dla siebie, to jest temat, który się przewija przez, można powiedzieć, wszystkie wieki chrześcijaństwa i nie tylko. Jest to taka kwestia widoczna. Ale ja bym powiedział, że rzeczywiście bycie wychowanym w duchu Bożym od dzieciństwa jest na pewno dużą korzyścią. Być może taki młody człowiek nie bardzo będzie potrafił może wskazać moment swego nawrócenia, bo to jest bardziej takie jakby rozłożone w czasie, bardziej płynne, jak w przypadku na przykład grzesznika, który jest takim jawno grzesznikiem, a kiedy styka się ze Słowem Bożym, ono jakby go przemienia z dnia na dzień, z godziny wręcz na godzinę. No to tutaj tak, ale generalnie w życiu dobrze jest iść tą drogą, taką, którą Biblia wskazuje, polecając nam, młodemu pokoleniu od dzieciństwa, tam przekazywać naukę Bożą.
Powiedz mi, to jeszcze jeden zarzut, z którym spotkałem się, przygotowując do tej rozmowy, mianowicie, gdybyś ty, Sławku Wcisło, urodził się w innej rodzinie, czy wierzyłbyś w to samo? Pewnie nie, no ponieważ buddysta z Indii, gdyby urodził się w Polsce, byłby katolikiem.
Tak, trudno tutaj gdybać nad sytuacją, która się nie wydarzyła w życiu. Życie się toczy tylko raz. Nie mamy możliwości powtarzania pewnych kwestii i w innych warunkach, na przykład wychowywania się. No ale w moim życiu akurat było tak, że religia mojego domu rodzinnego odbiegała od tego, co wybrałem jako już dorosły młodzieniec, gdy zdecydowałem się właśnie iść drogą Biblii. Tak więc tutaj rozumiem, że, a chcę powiedzieć, że to było dosyć, wymagało dosyć dużej determinacji, tak bym powiedział, ta zmiana. Także ja akurat nie boję się chyba, tak mi się wydaje, podejmowania decyzji, bo wiem, że ta decyzja była błogosławioną decyzją i jestem za nią Panu Bogu wdzięczny, że dał mi tą łaskę i dodał mi siły, odwagi, aby kroczyć tą drogą, którą On mi pokazywał.
Czy urodzenie w prawdzie daje wyższość nad tymi, którzy prawdę dopiero poznali? Nad tymi, którzy są w innych denominacjach?
Czy urodzenie w prawdzie daje wyższość? Nie, nikomu nie daje ani urodzenie w prawdzie, czy w biednym domku, czy w bogatym domku, niezależnie od wykształcenia, nie daje powodu do wyższości. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga.
To chyba zresztą zapisano gdzieś w listach, prawda?
Bóg czy Grek, nie ma względu tak, na narodowość, osobę,
czy Grek, tak. Czy Rzymianin, czy Żyd.
Wszyscy
są równi przed
jedno,
Bogiem.
Tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę na ten temat i zachęcam wszystkich, aby spojrzeli na stronę srepta.pl do sekcji bibliotecznej, gdzie znajdą ponad 200 nagrań, które wspólnie żeśmy sporządzili.
Jeśli pozwolisz, Sławku, jeszcze tak na koniec jedną myśl. Zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby gorliwie poszukiwali drogi prawdy. Chcę tutaj przywołać przykład proroka Daniela. W księdze jego imienia znajdujemy historię, jak bardzo ten młody, czy potem już zaawansowany wiekiem człowiek poszukiwał prawdy, aby tą prawdę przyswoić sobie, lepiej zrozumieć Słowo Boże, lepiej zrozumieć proroctwa biblijne. Gorliwie je studiował, pościł, modlił się w tej sprawie i odpowiedź przychodziła. W związku z tym, że Bóg nie ma względu na osobę, ufam, że każdy, który będzie naśladował tutaj tą drogę Daniela, o której wspominam, otrzyma podobne błogosławieństwo.
Amen.
Rozmowy o Biblii.